antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Przemysław R. Cichoń, posłaniec.
W karczmie wrzało. Klan MacGregorów świętował z okazji wygranej potyczki. Piwo i wino lało się strumieniami, a gwar panował taki, że grający dudziarze nie byli w stanie się przez niego przebić. Największy i najgłośniejszy z górali wlazł na stół i ryknął na całe gardło. Wiwat MacGregor, wiwat! Odpowiedział tłum. Wypijmy, bracia, za wygraną, a MacNeilowie niech gryzą ziemię w Dolinie Słonych Wiatrów. Pulsujący tłum niczym jeden organizm zawrzał i gruchnął gromkimi owacjami. Karczmarz krzątał się pomiędzy stołami, wciąż donosząc nowe dzbany wina, pieczone baranie uśce i haggis. Skwapliwie liczył też rozbite dzbany i kufle. Taka okazja nie trafiała się często, bo przeważnie to MacNeilowie wygrywali. Jednak dziś można było zarobić. Dlatego mężczyzna uwijał się w pocie czoła, by dogodzić wszystkim klientom. W tym czasie jego dwóch synów myszkowało w Dolinie Słonych Wiatrów. Od północnej strony nic nie ograniczało przestrzeni. Dolina kończyła się stromymi klifami, o które rozbijały się morskie fale, niesione silnym wiatrem. W powietrzu unosił się zapach oceanu, a wiatr miał dosłownie słony smak. Niektóre ścierwa były jeszcze ciepłe. Trzeba było się śpieszyć, zanim MacNeilowie przyjdą po zwłoki swoich braci. Worki mieli już prawie pełne, kiedy poprzez krakanie kruków usłyszeli jęczenie i prośby o pomoc. Było już prawie ciemno, więc kierowali się słuchem. W końcu znaleźli rannego. Był przywalony ze zwłokiem konia. Konor, starszy z braci, odciął nożem sakwę przytroczoną do końskiego siodła. — Iwen, chodź tu! — zawołał młodszego brata. — Jeden jeszcze żyje! Młodzieniec zjawił się prawie natychmiast. — Jeszcze dycha, powiadasz? A co on za jeden? — Nie mam pojęcia, ale kilt ma MacNeilów — zauważył Konor. — Wyciągnijmy go, może odwdzięczą się za uratowanie mu życia. — Musimy się śpieszyć, bo reszta klanu zaraz tu będzie. Brat namyślał się chwilę. — Dobrze, musimy tylko zwalić z niego tę habetę. Jakiś czas później wracali do domu, ciągnąc dwukołowy wózek pełen zdobyczy. Wyprawa się udała. Łup był spory. Miecze, topory, skórzane, ćwiekowane zbroje i hełmy. Ozdoby, pierścienie, niektóre nawet z palcami ich byłych właścicieli. No i jeden jeniec. Wyglądał na szlachcica, pewnie był wiele wart. Ciotka Akira postawi go na nogi, a MacNeilowie zapłacą za niego niezłą sumkę, dumali bracia. Tuż przed północą dotarli do domu. W karczmie nadal trwała biesiada. Co prawda nie było już tak głośno, gdyż większość wojów upojonych alkoholem posnęło. Co wytrzymalsi, wykrzykiwali wciąż toasty i dopominali się o napitek, miętosząc wielkimi łapskami piersi pijanych dziewek siedzących im na kolanach. Bracia rozładowali łup na tyłach karczmy i zamknęli dokładnie składzik, po czym udali się z jeńcem do ciotki Akiry. Akira była siostrą ich babki od strony matki. Żyła w odosobnieniu, poświęcając czas na zbieranie ziół i przyrządzanie różnego rodzaju leków. Była znaną w osadzie zielarką, a co niektórzy uważali ją nawet za czarownicę. Ponoć miała kiedyś dziecko z druidem, ale oddała mu je zaraz po wykarmieniu. Wieść niesie, że był to chłopiec i został czarownikiem o wielkiej mocy. Jednak to tylko opowieści miejscowych bab. Akira zajmowała się leczeniem ciała, jak i duszy. Ludzie przychodzili do niej po zioła na różne dolegliwości, od niestrawności po zawody miłosne. Babka Akira, jak ją nazywali, zawsze starała się im pomóc. — Ciociu Akiro! — zawołał stłumionym głosem młodszy z braci. — Ciociu, obudź się! — stali pod oknem niewielkiej chaty na skraju lasu, gdzie mieszkała. Noc była dość jasna. Księżyc zbliżał się ku pełni, a czyste jak łza niebo skrzyło się niezliczoną liczbą gwiazd. Po chwili usłyszeli cierpki i chrapliwy głos ciotki. — Czego chcecie o tak późnej porze? Drzwi chaty otworzyły się ze skrzypnięciem zawiasów. — Ciociu, to my, Iwen i Konor. Przyszliśmy prosić cię o pomoc. — Mamy tu rannego — tłumaczył Iwen. — Wchodźcie. Ciotka otworzyła szerzej drzwi. Bracia wkroczyli do środka, niosąc nieprzytomnego rannego. Połóżcie go na ławie, głową w stronę okna, zarządziła. Siostrzeńcy wykonali jej polecenie. Akira pochyliła się nad leżącym. Zbliżając twarz do twarzy rannego, wciągnęła w nozdrza jego słaby oddech. Wykonała rękoma jakieś dziwne gesty nad jego głową i o dziwo jeniec zamrugał i poruszył ustami, jakby chciał coś powiedzieć. Zielarka położyła dłoń na jego ustach, drugą zaś wykonała skomplikowany gest, a pacjent w mgnieniu oka zasnął. On nie jest z naszego klanu, stwierdziła ciotka, patrząc pytająco na siostrzeńców. No nie jest, odparł nieśmiało Connor. On jest z klanu McNeilów, wyjaśnił Iwen. Wydaje mi się, że nie całkiem, przerwała, bo ranny poruszył się i zaczął coś bełgotać. Bełkotać w dziwnym języku. Musicie już iść, przyjdźcie jutro, postaram się mu pomóc. On jest wiele wart, rzucił Connor. Będę się z nim obchodzić jak z jajkiem. Teraz już idźcie, ponagliła ich ciotka. Gdy wrócili do domu, w karczmie panowała cisza. Postanowili położyć się spać. Ten dzień był wyczerpujący. Jednak sama perspektywa sporego okupu zajęcia z klanu McNeilów wynagradzała po części trud dzisiejszego dnia. Sen spłynął na nich rychło. Poranek przyszedł jeszcze szybciej. — Wstawać, nieroby! Ile będziecie jeszcze gnić w tych wyrach? — grzmiał Ronan, ojciec braci. Młodzieńcy poderwali się momentalnie z łóżek i stanęli wyprostowani jak struny. — Czym możecie mnie udobruchać, darmozjady, bo mnie lada zły? Musiałem wczoraj ciężko za was harować, a wy śpicie w najlepsze i nie wiem, czy mam was ukarać, czy może nagrodzić z tym śniadaniem. Co tam przywlekliście z Doliny Słonych Wiatrów? Ojcze, zaczął starszy wraz, staraliśmy się bardzo. Mamy spory łup, pochwalił się Connor, nie wspominając jednak ni słowem o rannym jeńcu. Mam nadzieję, bo wczoraj musiałem sam obsłużyć prawie cały klan. Nogi weszły mi w zad. No jazda, pokażcie, co tam macie, zażądał karczmarz. Młodzieńcy wysypali zawartość worków i ułożyli na podłodze kilkanaście sztuk mieczy wraz z misternie zdobionymi pochwami. Dwa topory z krótkimi drzewcami, kilka skórzanych, nabijanych stalą kaftanów i hełmów. Pozostała jeszcze sakwa. Connor odciął nożem skórzane troki i wysypał jej zawartość na podłogę. Pośród zwykłych rzeczy, flakonu z olejami i jakimiś zapisanymi pergaminami, które były dla nich bezwartościowe, bo nikt z nich nie umiał czytać, było jeszcze coś. Nigdy przedtem nie widzieli czegoś takiego. Był to płaski, idealnie oszlifowany kawałek czarnego obsydianu, wypolerowanego do połysku. Dość spory, mniej więcej wielkości dłoni. Kiedy Connor dotknął palcem gładkiej tafli, obsydian zabłysnął jasnym światłem. Przerażony upuścił dziwny przedmiot. Wszyscy trzej w milczeniu wpatrywali się w powierzchnię płytki leżącej na deskach podłogi. Widniał teraz na niej bardzo realistyczny portret człowieka o rozczochranych białych włosach, takimiż samymi wąsami i wysuniętym językiem. Portret po chwili zaczął ciemnieć, po czym całkowicie zniknął. Stali tak jeszcze przez chwilę, wlepiając wzrok w czarną powierzchnię obsydianu. — To musi być jakiś druid. Być może widział nas teraz poprzez to dziwne czarne lustro. W tej chwili idźcie wyrzucić ten przedmiot do zatoki. Może on sprowadzić na nas gniew druida. To czary. Niczego dobrego to nie wróży. Nie mówcie nikomu o tym, tylko pozbądźcie się tego jak najszybciej. Resztę rzeczy z jego sakwy spakujcie z powrotem i wrzućcie do morza — polecił synom karczmarz. Miejmy tylko nadzieję, że nie dosięgnie nas gniew druida. No jazda, ruszać się. Nie chcę tego widzieć pod swoim dachem. Chłopcy spakowali dobytek rzekomego druida do sakwy i czym prędzej ruszyli. Jednak nie wybierali się wcale nad zatokę. Ruszyli w stronę lasu, gdzie mieszkała ciotka Akira. Jej chata za dnia wyglądała jak olbrzymi, omszały grzyb. Zapadnięty zielony dach porastała różnorodna roślinność, w tym kępy trawy. Nad chatą górował potężny stary dąb, którego rozłożyste konary zdawały się ją oplatać. Na jednym z konarów, bezpośrednio nad dachem, rosła olbrzymia jemioła. Dzięki jej mocy nie imały się ciotki żadnej nieszczęścia. Dzięki jej mocy nie imały się ciotki żadne nieszczęścia. Ta święta roślina służyła jej do wytwarzania leków i maści na najcięższe rany. Każdego szóstego dnia księżycowego miesiąca, pomimo swego podeszłego wieku, Wdrapywała się po drabinie na dach chaty i złotym sierpem odcinała kawałek, wymawiając przy tym nagłos zaklęcia. Iwen zastukał w drzwi. Odpowiedziało mu tylko leśne echo. Stał przez chwilę na progu, ale nadal nikt nie odpowiadał. Odsuń się. Connor odepchnął brata i załomotał pięścią w ciężkie dębowe drzwi. Łomotanie również wróciło od strony lasu. Jednak oprócz samego łomotania, zwielokrotnionego przez leśne echo, usłyszeli też krakanie kruka. Po chwili z pomiędzy drzew wyłoniła się zgarbiona postać ciotki. Zmierzała w ich kierunku, podpierając się akacjowym kosturem. Kiedy podeszła bliżej, wyciągnęła przed siebie lewą rękę, na której usiadł wielki, czarny ptak, kracząc przy tym złowieszczo. Chłopcy dobrze znali Randala. Ciotka wychowała go od pisklęcia, kiedy to uratowała go od niechybnej śmierci w pysku łasicy. Od tamtej pory Randal trzymał się blisko niej. Zawsze czuwał gdzieś w pobliżu i ostrzegał swym donośnym krakaniem, gdy tylko jego bystre oczy wypatrzyły jakieś niebezpieczeństwo. — Witaj, ciociu Akiro — odezwał się Conor. — Przyszliśmy zapytać, jak czuje się nasz jeniec. — Śpi. Dałam mu zioła, które go wzmocnią i przyspieszą zrastanie kości. Nie jest poważnie ranny. Ma połamane żebra i jest poobijany. Od śmierci wybawiła go zbroja, którą miał pod ubraniem. — Zbroja pod ubraniem? Jak to? — zdziwili się chłopcy. — Gdyby nie ona, już by nie żył. Prawdopodobnie został ugodzony w pierś brogitem. Gdyby nie ta dziwna zbroja, jeden z kolców pałki przebiłby mu serce. Jednak utkwił w tej przedziwnej zbroi i tylko drasnął skórę. Gdzie go poznaliście? W Dolinie Słonych Wiatrów, zaraz po wczorajszej bitwie, oznajmił Iwen. Ten chciwy Ronan wysłał was znów, byście jak te sępy ograbiali trupy i niedobitków. Na pobojowisku nie było niedobitków, tylko ten jeden. Leżał przywalony końskim zadem.
No tak, stąd te połamane żebra. Wymamrotała Akira półgłosem, trochę jakby do siebie. Dziś będzie spał, by nabrać sił. A wy co tam macie?
Wskazała na sakwę, którą trzymał Iwen. To chyba należy do niego. Iwen wyciągnął rękę z sakwą w stronę ciotki. Są tam jakieś pisma i flakony z olejami. No i czarodziejski płaski kamień. Siedzi w nim biały druid. Ciotka wzięła od Iwena sakwę, wymownie zważyła ją w ręce i delikatnie odłożyła na ziemię. A teraz już zmykajcie. Ojciec was zruga, że się włóczycie zamiast pracować. Ojciec wysłał nas na klify, byśmy wyrzucili tę sakwę do morza, odezwał się Conor. On boi się wszystkiego, co ma związek z magią. Gdyby się dowiedział, że nie uczyniliśmy tak, jak kazał, pewnie by nas wychłostał. Zmykajcie. Ode mnie na pewno się nie dowie. Zbliżał się Samhain, koniec lata. Stan zdrowia jeńca poprawiał się z dnia na dzień. Jeśli nieznajomy rzeczywiście był czarownikiem, to musiał pochodzić z jakiegoś dalekiego kraju. Z wyglądu nie przypominał druida. Był młody i dobrze zbudowany. Akira miała okazję przyjrzeć mu się dokładnie, opatrując go, kiedy leżał nieprzytomny. Czwartego dnia nieznajomy poczuł się już na tyle dobrze, że usiadł na łóżku i zjadł skromny posiłek, który podała mu Akira. Trzeba przyznać, że był bardzo zdyscyplinowany. Wykonywał wszystkie polecenia babki i bez zająknięcia przyjmował leki, które mu podawała. Były to przeważnie napary z ziół. Rany zaś smarowała mu maścią sporządzoną z jemioły. — Dziękuję ci, dobra kobieto! — zwrócił się nagle do babki łamanym celtyckim. Trochę zaskoczona, zaczęła mu się wnikliwie przyglądać. Obeszła łóżko, dookoła wachlując w powietrzu gałązką jemioły, jakby odganiała muchy. Potem stanęła naprzeciw niego i spytała — kim jesteś i skąd pochodzisz? Bo nie jesteś na pewno jednym z Macnilów. Nieznajomy zakasłał. Jego twarz wykrzywił grymas bólu. Zauważyła to i podała mu kubek z naparem, którego specyficzny zapach wypełniał izbę. — Pij, to ci pomoże, uśmierzy ból. Żebra muszą się zrosnąć. Ranny posłusznie wypił kilka łyków z glinianego kubka, krzywiąc się przy tym odrobinę. — Jestem posłańcem z daleka — odpowiedział. — Jak się tu znalazłem i jak długo tu jestem? — Przywlekli cię tu zaraz po bitwie, synowie karczmarza. Dziś jest piąty dzień, odkąd przebywasz pod moim dachem. Nieznajomy rozejrzał się z ciekawością po izbie. Zauważył sakwę leżącą przy wezgłowiu łóżka. Sięgnął po nią czym prędzej i znów skrzywił się z bólu. Wyprostował się jednak i wyjął z niej plik pożółkłych kartek zszytych wzdłuż jednego brzegu, grubą, konopną nicią. Przewertował, jakby sprawdzał, czy nie brakuje kartek. — Dziwne pismo — zauważyła zielarka. — Ty to pisałeś? Co to za język? — Angielski — odpowiedział, ale zaraz potem zreflektował się i dodał brytyjski. — Więc pochodzisz z Brytanii? — Można tak powiedzieć, ale nie zupełnie. Więc skąd? Bo chyba nie z Galii. Mężczyzna wyjął z sakwy ten przedziwny kawałek obsydianu, a on rozbłysnął w jego dłoniach. Muskał go delikatnie palcami, a przez jego powierzchnię przepływały przeróżne obrazy. Babka przyglądała się temu z zaciekawieniem. — Jak masz na imię? Jesteś druidem? — zapytała bez ogródek. — Nie, nie jestem druidem. Na imię mam Robin. Robin McCormick. — McCormick? To szkockie nazwisko.
ale nie znam tego klanu. Na druida jesteś za młody. To jakieś czary? Wskazała na przedmiot w jego dłoniach. Nie, to komunikator. Muszę się skontaktować z koordynatorem projektu. Z kim? To jakiś czarownik? Można tak powiedzieć. Musi mnie stąd wybrać. Musi mnie stąd zabrać. Przybędzie po ciebie? Niezupełnie, ale pomoże mi wrócić do siebie. Czyli dokąd? Skąd jesteś, młodzieńcze? Z Edynburga. Gdzie to jest? No tak, jeszcze nie jest. Teraz to twierdza Edwina. Za jakieś 300 lat będzie to Edinburgh. Znowu bredzisz. Dałem ci jeszcze ziół na gorączkę. Babka zaczęła się krzątać przy piecu, przygotowując napar. Robin jeszcze raz sprawdził zawartość sakwy, po czym odłożył ją na podłogę. Czy wiesz, gdzie w okolicy jest takie miejsce, gdzie w święto końca lata zbierają się druidzi, by udobruchać duchy zmarłych? Babka Akira odwróciła się nagle, jak rażona ogromem. Wymownym wzrokiem spojrzała na Robina. Skąd wiesz o tym miejscu? Zwłaszcza, że nie jesteś stąd, jak twierdzisz. Powiedział mi o nim koordynator. Ten czarownik, który ma mnie stąd zabrać. Rzeczywiście istnieje takie miejsce. W głębi lasu jest polana, idealnie okrągła, jak księżyc w pełni. Wokół niej znajduje się 12 głazów, tak wielkich, że tylko starożytni giganci. Wokół niej znajduje się 12 głazów, tak wielkich, że tylko starożytni giganci mogli je tam ustawić. Co roku, w noc święta Samhain, spotykają się tam druidzi, by uprawiać swoją magię. Nikomu nie wolno wchodzić do kręgu. Tylko druidzi mają wystarczającą moc, by przeciwstawić się demonom zamkniętym w heksagramie. Każdy, kto odważy się wejść w krąg, niechybnie postrada zmysły, a nawet życie. Nie mów mi tylko, że chcesz tam iść. Taki mam zamiar i będę chciał, byś mnie tam zaprowadziła. Spróbował wstać, ale natychmiast opadł z powrotem na łóżko i jęknął ciężko. Dobrze, może cię tam zaprowadzę, ale najpierw muszą się zrosnąć żebra i musisz nabrać sił. No i będziesz mi musiał jeszcze wiele wyjaśnić. Siostrzeńcy zielarki w końcu odpuścili, ponieważ okazało się, że MacNeilowie nikogo nie szukają. Zupełnie jakby ten wojownik nie był z ich klanu. Uznali, że Akira musiała mieć rację i zadowolili się podarowaną im przez ciotkę czarodziejską pomadą, która miała im zapewnić przychylność płci przeciwnej. W rzeczywistości była to zwykła maść na pryszcze. Robin z dnia na dzień nabierał sił. 8 dnia był już gotów do drogi. Akira, zgodnie z umową, w zamian za przedziwny przyrząd wskazujący północ, zgodziła się zaprowadzić go do świętego kręgu druidów. Wyruszyli tuż po wschodzie słońca. Dzień zapowiadał się pogodny. Dotarli na miejsce po 2 godzinach marszu. To tutaj, powiedziała Akira, wskazując ręką polanę z grozami, z głazami, nie wychodząc jednak poza linię drzew. Robin zdjął z ramienia sakwę i sprawdził jeszcze raz jej zawartość. Dziękuję ci, Akiro, za uratowanie życia i za wszystkie podarunki. To nie ja cię uratowałam. Gdyby nie chłopcy, strzeznąłbyś pod tą habetą. A to są zwykłe rupiecie, wskazała na sakwę. I tak miałam je wyrzucić. Mimo to dziękuję ci za wszystko, dodał, kłaniając się uprzejmie staruszce. No idź już, skoro musisz. Jednak ja na twoim miejscu bym tego nie robiła. Robin wyszedł z lasu i wkroczył w sam środek kręgu pomiędzy głazy. Spojrzał na bransoletę, którą nosił na lewej ręce i przykucnął. Akira obserwowała wszystko z bezpiecznej odległości. Po chwili powietrze nad kręgiem zgęstniało, zaczęły się gromadzić chmury. Były coraz niżej i niżej. Zerwał się wiatr. Akira przywarła do ziemi przerażona. Pomiędzy głazami zaczęły przeskakiwać pioruny, wyraźnie słychać było grzmoty. To była prawdziwa burza, tylko w mikroskali. Trwało to kilka minut, po czym wszystko ucichło. Babka wstała i wyjrzała zza zarośli, w których się ukryła. W środku kręgu nikogo już nie było. W jasno oświetlonym pomieszczeniu znajdowało się kilka osób ubranych w białe kombinezony. W powietrzu czuć było napięcie, w przenośni i dosłownie. Atmosfera była mocno zjonizowana. Wszyscy byli skupieni i zajmowali się wykonywaniem swych obowiązków, swych zadań. Na imponującej wielkości ekranach co jakiś czas pojawiały się komunikaty, grafiki i inne dane. Cały zespół wpatrywał się w główny ekran, który przedstawiał zdjęcia satelitarne z naniesionymi wykresami i danymi liczbowymi. Wszyscy wyraźnie na coś czekali. Zegar w prawym górnym rogu ekranu odliczał czas w spak. 11, 10, 9, 8. Otworzyć przejście, powiedział do mikrofonu starszy, siwy mężczyzna, najwyraźniej szef całej grupy. Tak jest, panie kustoszu, odpowiedziała niska blondynka, siedząca przy stanowisku obok. W tym momencie rozległ się sygnał alarmu i nad drzwiami śluzy rozbłysły niebieskie światła ostrzegawcze. Pulsujący napis głosił: nie wchodzić, teleportacja w toku. Po 10 sekundach wszystko ucichło. Drzwi śluzy otworzyły się. Stał w nich mężczyzna w szkockim kilcie z dużą skórzaną torbą na ramieniu. No, McCormick, coś ty znowu nawywijał. Ponad tydzień nie było z tobą kontaktu. Przygruchałeś sobie jakąś fajną dziewkę? Nie masz co liczyć na premię w tym miesiącu, odezwał się kustosz. A o nadgodzinach nawet nie masz. Dałaś mi tu raport. Mężczyzna był wyraźnie wkurzony. Robin postanowił się nie tłumaczyć. Podszedł do biurka szefa i wysypał zawartość sakwy. Kustosz przez moment nic nie mówił. Później, przełykając ślinę i oceniając wzrokiem przedmioty, powiedział: dobra robota, McCormick. Masz 2 dni urlopu. Reszta personelu zebrała się wokół biurka i z zachwytem oglądała leżące na nim artefakty. Robin, korzystając z zamieszania, oddalił się w stronę drzwi wyjściowych. Widzę, zaczął kustosz, że program przynosi efekty. To był dobry pomysł z tymi kurierami. Myślę, że jak przedstawimy raport, to dostaniemy dodatkowe fundusze. Wtedy proponuję postawić następny terminal, gdzieś w okolicach Salisbury, w hrabstwie Wiltshire. Nazwiemy go Stone Age. Co wy na to? Robin, wychodząc na zewnątrz, odetchnął z ulgą. Chyba jestem na to za stary, pomyślał. Odwrócił się, by jeszcze raz spojrzeć na gmach National Museum of Scotland. Jutro wyślę im wypowiedzenie. Ale teraz muszę się napić.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.